Dzień dobry, ostatnio rozpoczęliśmy rozmowę o bardzo ważnym piśmie, jakim była w drugiej połowie XX wieku paryska kultura. Poznaliśmy już inicjatora całej tej akcji, Jerzego Giedroycia, i wraz z nim i niewielką jeszcze ekipą redakcyjną przenieśliśmy się z Rzymu do podparyskiego zrujnowanego domu, w którym niebawem redagować miano przełomowe teksty. Dziś zerkniemy na sam skład osobowy tej ekipy. Czy panowała tam demokracja, czy pisywały tam prawdziwe gwiazdy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Kultura nie miała się skupiać jedynie na sztuce. Równie istotnym aspektem była tam szeroko pojęta polityka, a że było o czym pisać, to już od drugiego numeru, pierwszego wydanego we Francji, kultura ukazywać się zaczęła jako miesięcznik, choć w mniejszym nakładzie. Inna sprawa, że właśnie jako miesięcznik przetrwała do 2000 roku. Wróćmy jednak do przełomu lat 40. i 50., kiedy klarował się pewien redakcyjny trzon, oczywiście Jerzy Giedroyć, od początku związani z tą ideą państwo hercowie, oraz Gustaw Herling Grudziński. Ale równie istotni stali się też z czasem Konstanty Jeleński, decydujący o tekstach dotyczących amerykańskiego podejścia do bloku wschodniego, czy Jerzy Stępowski, odpowiedzialny za kwestie krajowe. No dobra, a był tam ktoś tak powszechnie znany? Ktoś być może już zdążył zapytać? A pewnie, poza stałym rdzeniem, kultura współpracowała też z szeregiem przyjaciół pisma, którzy może czasem i bywali niepokorni, ale dzięki tej różnorodności tekstów kultura miała swój specyficzny klimat. Do grona takich bliższych i dalszych przyjaciół zaliczali się choćby Witold Gombrowicz czy Czesław Miłosz, no i jeszcze Juliusz Mieroszewski. On może nie jest aż tak znany, ale zaraz nam będzie bardzo potrzebny. Wcześniej jednak należy rozwiać pewien mit, zanim nam się tutaj na dobre w głowach utrwali. Może się bowiem wydawać, że skoro dopuszczane były czasem buntownicze teksty współpracowników, to w redakcji było dość liberalnie. Zwłaszcza jak dorzucimy do tego informację, że sam Giedroyć, jak miał jakieś wątpliwości redakcyjne, to nie udawał wszechwiedzącego, tylko pokornie konsultował się ze specjalistami w różnych dziedzinach. Poza tym nie uważał tak zwanych wstępniaków w piśmie za coś niezbędnego. Tymczasem nie było tak różowo. Sam Giedroyć powtarzał dość regularnie: każda redakcja jest rodzajem dyktatury i nie wierzę w redakcje zespołowe. Miał pewną tolerancję dla tekstów odbiegających od jego poglądów, natomiast nie miejmy złudzeń, on miał w kulturze decydujące zdanie, co wchodzi, a co nie. Nie ingerował w konkretne teksty, ale samym ich doborem wpływał na ideologiczny kierunek kultury. Tylko on koniec końców wiedział, co w danym numerze się ukaże, a poza coraz większą grupą miłośników, z równą ekscytacją, czy może jednak w tym przypadku bardziej z niepokojem, na ukazanie się numeru czekała reszta redakcji, bo do końca nikt nie mógł być pewny ostatecznego efektu i doboru tekstów. Sam Giedroyć pisywał do kultury rzadko, ale wiele osób twierdziło, że przecież nie musi, skoro w zasadzie w jego imieniu wypowiada się wspomniany już dziś Juliusz Mieroszewski, który między 50 a 72 rokiem miał tam stałą kronikę angielską londyńską, bo w sumie warto zaznaczyć, że mieszkał w Londynie i z kulturą współpracował zdalnie. Panowie mieli w każdym razie niemal identyczne poglądy w kwestii walki z komunizmem i jego ekspansją oraz przemian ustrojowych w Polsce, więc w sumie faktycznie po co było dwa razy to samo drukować. Inna sprawa, że Giedroyć miał dość specyficzny stosunek do choćby integracji europejskiej już po upadku komunizmu. Czy mam tutaj ochotę wdawać się w polemikę z panem Giedroyciem? Absolutnie nie. Ni czas to, ni miejsce. Już wolę opowiedzieć o potężnej imbie, jaka odbyła się między kulturą a londyńską emigracją, ale to już w kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, do usłyszenia.